Pan Bóg jest obecny w Eucharystii, jest wszędzie. Ale Jego obecność w Eucharystii, tak jak powiedzieliśmy, jest zupełnie inna niż gdzie indziej. W mowie eucharystycznej Pan Jezus używa czterokrotnie wyrażenia ja jestem. To jest w 6 rozdziale. To jest imię Boga. Jestem, który jestem. Po hebrajsku echiech, asher echiech, jahwe. Po grecku brzmi to ego ei micho on. W ogóle niektórzy mówią, że Jezus nie jest Bogiem. Jak nie jest Bogiem, jak on sam mówi o sobie, ja jestem Bogiem. To jahwe to jest jestem Bogiem. Po grecku, to na polskie by to brzmiało jestem będącym, ego ei micho on, ego ei mi. Popatrzcie, że w ubóstwie Pana Jezusa znowu jesteśmy na Janie. Pierwszy werset Pisma Świętego, Księgi Ewangelii według Jana. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Jezus jest Logosem, Bogiem jest Jezus, nie? Wers 18. 1.18. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Potem mamy tutaj 4 razy w mowie eucharystycznej, kiedy Jezus mówi ja jestem. W 8 rozdziale jest 3 takie teksty, są 3 takie teksty. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Zanim Abraham stał się, ja jestem. A potem 18 rozdział, 4-6 wersety. Pojmanie w ogrodzie Getsemani. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. A więc to ja jestem, to jest imię Boga. Jezus ma świadomość, że On jest Bogiem, który od zawsze istniał. Zanim Abraham stał się, On już był. Jako Bóg. Ale narodził się z Maryi jako człowiek. I teraz On jest obecny w Eucharystii. Ten, który mówi ja jestem, to co było w 3.14 w Księdze Wyjścia, pokazuje, że On jest w Eucharystii. Czym jest Eucharystia? Chrystusem. Ja jestem. Tak jak Bóg przed Mojżeszem, tak Jezus przed słuchaczami w Kafarnaum mówi po prostu, że On w Eucharystii jest. I fakt ten na pozór niby oczywisty jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o szukanie Pana Bogu, szukanie Boga albo motywu, dla którego szukamy Pana Boga. Mamy w Izajaszu 55:5. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wyzywajcie Go, dopóki jest blisko. I mamy też Bożej nieobecność. Psalm 22. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Te słowa potem z Psalmu 22 Jezus mówił na krzyżu. Czyli nie ma nic gorszego dla człowieka, jak brak Pana Boga. I Pan Jezus, kiedy umierał, a ubecniamy tą ofiarę w czasie Eucharystii, jeżeli mówi, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, on był sam. Już nie było nic, pustka. I to jest przerażające, bo nie było tam nikogo. Ale dla nas jest to pocieszające, bo teraz my nie możemy powiedzieć tak jak Jezus. To pięknie o tym Ratzinger pisał. Teraz, kiedy my umieramy, to już po drugiej stronie jest Jezus. I my nie umieramy sami. I to jest pocieszające dla tego, który, powiedzmy, może być blisko śmierci. Pewnie już niektórzy byli, niektórzy nie. Ja dzień po swoich urodzinach 50., 3 lutego tego roku, leciałem samolotem, wracałem do Jerozolimy, do Tel Awiwu. I pękła mi żyła w samolocie. Już taka sobie. No i sobie myślę tak, no pękła żyła, pójdzie do Trzewnej, to mam 7 minut życia. Tego dnia rano byłem jeszcze u spowiedzi. Myślę, no to 7 minut, ale myślę nie, wymiotuję krwią, czyli poszło do żołądka, czyli mam 5 godzin. No dobra. No to zanim wylądowałem, zanim było po wszystkim, to już 4 litry krwi nie było, to mnie zawieźli od razu na operację do Jerozolimy. Tam jeden dzień, pierwsza operacja, potem druga operacja, budzę się, myślę, jeszcze Pan Bóg nie chciał śmierci grzesznika. Ale kiedy tak człowiek uchodził siły, jak już tracił przytomność, bardzo spokojnie, to sobie właśnie omyślałem o tym, że po tej drugiej stronie już jest Jezus. Naprawdę, słowo daje, to był taki spokój, ja bym chciał, jak będę umierał, taki mieć spokój, nie wiem, czy będzie miał szansę, ale wtedy miałem taki spokój, bo raczej myślałem, żeby mam pozamiatane, ale ta świadomość, że po drugiej stronie już ktoś jest, nie tylko znajomi, tam ojciec i tak dalej, ale że ktoś jest, to jest naprawdę dla człowieka, który wierzy, bardzo pocieszające, bo my nie odchodzimy sami. To nie jest rozpacz. Oczywiście to, że ludzie płaczą, to jest normalne i to jest ludzkie, ale jest ktoś. Tak jak w obecnej w Eucharystii jest Chrystus, bo On tam jest, tak samo gdzie indziej. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem. Nie powiem, w której parafii, bo musiałbym powiedzieć, że w mojej. Będzie 2 lata w maju, po pierwszej komunii świętej. Jeden chłopiec w jeden dzień wypluł Pana Jezusa. W sobotę mamy pierwszą komunię, w niedzielę wypluł. Potem w niedzielę zrobiło to 2. W poniedziałek przychodzi katechetka, dzieci pokazały jej, że tam leży. Daliśmy do paskulum. Myślałem, że się rospuściło po 2 tygodniach. Kurczę, 3 hostie są zakrwawione, nie? To nie tylko Legnica. Takich wydarzeń w Legnicy w tym samym czasie były 2. Kościół nie wszystkie podaje do wierzenia. Naprawdę. Tych wydarzeń jest cała masa, ale ze względu na przykład na dobro dzieci się nie mówi. Niektóre tylko się ujawnia. I to nie są żadne jakieś cuda. To są wydarzenia, które dokonują się codziennie na ołtarzach. I naprawdę, jeżeli ludzie jeżdżą sobie do Sokółki, do Legnicy, to niech sobie jeżdżą. Tylko problem polega na tym, że większość tych ludzi to szuka cudów Pana Boga. A to nie jest wiara, to nie jest chrześcijaństwo. Człowiek wierzący szuka Boga cudów. I to jest istota wiary. Wiesz, tutaj w Matce Bożej na piasku odbywała się taka Eucharystia, jak papież Franciszek sprawował. Identyczna. Czy ją biskup sprawuje w katedrze teraz te święcenia, czy gdzieś tam w jakiejś tam przysusze dolnej, nie wiem, jakieś tam jakaś mała miejscowość pod Oławą niech będzie. To wszystko jedno. To jest cały czas ta sama boska liturgia. Ona jest wszędzie identyczna. Tylko ludzie szukają cudów, a nie Boga cudów. To jest tragedia, bo ludzie nie wiedzą, w co wierzą. Będą chodzili na wszystko, byle jakiś cud zobaczyć. A to nie o to chodzi. Cud to odbywa się na każdej Eucharystii. Tomasz Akwinu mówi, że usprawiedliwienie grzesznika jest dziełem większym od stworzenia. I cóż z tego, że tak mówi, jak mało w to ludzie wierzy, nie? To jest tak, jak niektórzy mówią, jadę w góry, no, szukać Boga. Ateista może pojechać, ale wierzący jedzie podziwiać cuda Pana Boga albo to, co stworzył. My jedziemy podziwiać dzieła Boże, ale nie szukać Boga. No chyba, że ktoś ma problemy z wiarą, no to... W Eucharystii Pan po prostu jest. Jeżeli nie ma nic gorszego jak brak Pana Boga, tak samo Eucharystia jest miejscem, gdzie Bóg po prostu jest. Stąd jeśli ktoś szuka Bożej obecności i będzie szukał Pana Boga, to musi być na Eucharystii. Bo inaczej nigdy go nie spotka tak naprawdę. Nad Jeziorem Galilejskim jest wybudowane seminarium neokatechumenatu, nazywa się Domus Galilei i tam mają 2 tabernakula. Za zgodą Jana Pawła II. W jednym jest Biblia, w drugim jest ciało Pana Jezusa. Bo tu i tu jest Bóg, a reszta wszystko to są modlitwy do Pana Boga. Także jeżeli chcemy szukać Pana Boga, odnaleźć Go, to szukajmy Go w Eucharystii. Jest to obecność niebiańska. Pan Jezus mówi tak, znowu u Jana. Chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Znowu. Kilka dalej w 6 rozdziale. Czyli obecność Pana Jezusa w Eucharystii to jest obecność niebiańska, czyli obecność kogoś od Boga, obecność spoza ziemskiego horyzontu. I może być to dla nas intrygujące, ponieważ nie będą potrafili wyjaśnić tajemnicy Eucharystii i zdumiewać się nad tym ci, którzy kompletnie nie wierzą. Dla nich będzie to, nie wiem, jakaś magia, zupełnie coś. Dlatego potrzebna jest do tego wiara. To, że to Jezus jest obecny w Eucharystii, to jest jedno, ale On mówi, Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. co to znaczy, że jest to pokarm prawdziwy, albo co to napój jest prawdziwy. Czyli jest to taki, którym można się najeść, nasycić, który nie otruje, który nie oszuka, który daje siłę, który daje człowiekowi życie i który na pewno człowiekowi nie zaszkodzi. To jest ciało Chrystusa. I właśnie w tym kontekście warto mówić o tym, że Jezus Eucharystyczny zmienia komuś życie, że uczestnictwo w tej boskiej liturgii, przyjmowana komunia czy adoracja Najświętszego Sakramentu ma realny wpływ na ludzi. I dlatego myślę, że jednym z takich zadań duszpasterskich, które stoi dzisiaj przed Kościołem, również w naszym kraju, powinno być zbieranie i takie właśnie publikowanie świadectw, w których ludzie mówią, jak ich przemieniła Eucharystia. Bo jeżeli naprawdę człowiek przeżyje, a to nie zdarza się często, żeby pięknie przeżyć Eucharystię, ale rzeczywiście mamy wiele takich słów nawrócenia. Znowu tutaj w czasie przerwy było poruszone kilka tematów. Między innymi na przykład, że kapłan myje ręce przed komunią, ktoś nie myje. Czy szafarz udziela komunię, czy prezbiter udziela komunię, czy diakon. Ja tłumaczę zawsze tak. Tak naprawdę wszystko jedno, na jakim ośle Pan Jezus przyjeżdża. Ważne, że przyjeżdża. Jeżeli ktoś zwraca uwagę na osła, który jest przewożony przez Pana Jezusa, a nie na tego, który na ośle siedzi, no to jest porażka. To jest porażka. To w Izraelu mają takie opowiadanie. Ja mogę to trochę tak jakoś, nie wiem, może kiepsko je opowiem, ale że rozmawiają dwa osły, no i jeden osioł mówi, ten, którym Pan Jezus wjeżdżał w niedzielę palmową, mówi, słuchaj do drugiego osła, jak to jest? Popatrz, szedłem tą drogą kilka dni temu, ludzie kładli przede mną płaszcze, gałązki, cieszyli się, że tędy idę. A teraz? A drugi mówi, widzisz, bez tego, który na tobie jechał, jesteś tylko osłem, nie? I coś w tym jest. Naprawdę. Czy to ważne, kto państwu udzieli komunii? Dla niektórych jest to ważne. Mamy takich ludzi, powiem, nie pójdzie do kościoła, jak będzie szafarz. To nie idź. Znaczy do komunii. To nie idź. To nie idź. Ja wiem, że to jest straszne. Sam kiedyś przyjmowałem komunię od księdza, który palił papierosy. Śmierdziało tytoniem. No nie jest to przyjemne. No okej, miałem takie odczucie, no ale sobie zaraz myślę, no moment, no facet. No, trochę chyba nie po to przyszedłem teraz, żeby myśleć o śmierdzących rękach tego prezbitera, nie? Pan Jezus jest prawdziwie obecny w Eucharystii. Od nas to wymaga dużo, oczywiście również tej higieny, ale to jest prawdziwa obecność. Jest to obecność gorsząca. Pan Jezus jest obecny i gorszy. Proszę zwrócić uwagę, ten szósty rozdział Ewangelii według Jana. Ewangelista pisze tak, że ta mowa eucharystyczna Pana Jezusa, którą powiedział w Kafarnaum, wcale nie była przyjęta jakoś entuzjastycznie, ani przez Żydów, ani nawet przez apostołów. Pisze Ewangelista tak, sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak On może dać nam swoje ciało do jedzenia, a także Jezus świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich, to was gorszy? I doszło do tego stopnia, że od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Jan 6:6:6. Czyli też 3:6. Wielu już nie chodziło. Jan 6, rozdział 66, werset. Jest to obecność gorsząca. Proszę zwrócić uwagę, że zgorszenie było nie tylko ze strony Żydów, tłumu, ale także uczniów. I zgorszenie, czyli tajemnica Eucharystii, była dla nich czymś, co przeszkadzało im w wierze. A skoro przeszkadzało, to stało się powodem odejścia. I to odejście od Eucharystii było też od razu odejściem od Chrystusa. A przecież Pan Jezus zrobił tak wiele dobrych rzeczy, mówił tak wiele dobrych słów, że może się wydawać, że to dziwne było, jeżeli tyle widzieli, a odeszli. I dzisiaj niektórzy chcą się pocieszać, że niby odchodzą od Eucharystii, ale nie odchodzą od Chrystusa. Nie można. Chrystus jest obecny w Eucharystii. Jeżeli ktoś nie chodzi na Eucharystię, tak naprawdę to też odchodzi od Chrystusa. Jak można mówić kogoś, że się kogoś kocha, jak się z kimś nie spotyka? No można mieć piękne słowa o miłości rodzicielskiej. Kocham moją mamę. 2 lata jej nie widziałem, nie? Na przykład. No to nie jest miłość. Jak ktoś kogoś kocha, to chce się z tym z kimś spotykać. A więc Eucharystia może być gorsząca i dzisiaj. Gorszyć może sama tajemnica, bo ludzie widzą i czują chleb i wino, więc mówią, że to tylko chleb i wino. Nie chcą, żeby ktoś im wmawiał rzeczy niemożliwe, bez wiary. Ale również Eucharystia dzisiaj gorszy również przez to, jak jest sprawowana. Z jaką niewiarą, czasami przyzwyczajeniem, byle jakością. Może też gorszyć poprzez to, że jest niespójna, na przykład z życiem jej uczestników. Wielu właśnie tak mówi, że no co z tego, że będę chodził do kościoła, a ci, co chodzą, są gorsi od tych, co nie chodzą, prawda? Czyli z jednej strony trzeba robić wszystko, żeby nikt przez Eucharystię nie odszedł od Pana Jezusa, ale z drugiej strony musimy tłumaczyć, że odejście od Eucharystii jest zawsze odejściem od Chrystusa. Także Pan Jezus pozwolił ostatecznie ludziom odejść. Tak i dziś nie możemy się dziwić, że ludzie od nas odchodzą. To jest normalne. Jest to przykre, ale na to nie mamy wpływu. Jest to obecność inna. Pan Jezus mówi w Kafarnaum, to jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I Pan Jezus świadomie zestawia tam mannę z Eucharystią, również po to, żeby pokazać wyjątkowość nowej manny. Pozornie nie różni się ona za bardzo od tej spożywanej, kiedy Żydzi szli do ziemi obiecanej, kiedy szli przez pustynię Synaj. Przypominam, że manna ustała, kiedy przekroczyli Jordan. Jak przekroczyli Jordan, weszli do Kanaanu, to ustała manna. Przepiórki się skończyły. Wtedy musieli już się posilać tym, co mieli tam w okolicach Jerycha, bo to było pierwsze miasto, które zdobyli Żydzi po powrocie do Kanaanu. A więc ten pokarm jest większy od tego, który mieli Żydzi. W tym kontekście warto również postawić na głoszenie prawdy o prymacie i niepowtarzalności Pana Jezusa, bo coraz powszechniejsza dzisiaj jest herezja, niestety powielana przez wielu hierarchów, że wszystkie religie są równe i że wszystko jedno, w co się wierzy. Nie chcę konkretnie przytaczać dokumentu. Ci, którzy żyją, to może wiedzą. Jakiś tam podpisany w jakimś państwie dokument, który mówi tak naprawdę, że w każdej religii można się zbawić. Konia z rzędem temu, kto to udowodni na podstawie Biblii. No to jest herezja. To jest herezja, którą wielu niestety dzisiaj ulega. Nie ma równości wszystkich religii. I nie jest wszystko jedno, w co się wierzy. Nie jest prawdą, że religie skutecznie prowadzą do Boga wszystkie. Jest bzdura. Jeżeli Pan Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem świata, to jest niemożliwe, żeby w innych religiach, które nie uznają Jezusa, było takie same zbawienie. A jeżeli tak, no to jest tragedia dla tych, którzy to głoszą, bo tak jak w przypadku wcześniejszej prawdy, jest to przykład katastrofalnej formacji teologicznej. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I albo będzie prawdziwość tych słów, albo będziemy mogli się zbawić przez Muhammada, Buddę, Krishnę, nie wiem. I to nie jest atak, w broń Boże, na żadną religię. Ale chrześcijaństwo ma do zaoferowania zupełnie coś innego i wyjątkowego. Bo Jezus jest obecny w Eucharystii. Nie dla samej obecności, ale jest naprawdę po to, aby nas zbawić. On jest drogą, prawdą i życiem. I jeżeli mamy się zbawić, to tylko przez Niego. I to jest działanie, które daje nam życie. Dlatego pierwszym działaniem Eucharystii jest dawać życie, czyli sprawiać w życie. I w tym sensie Eucharystia jest z jednej strony kontynuacją tego, co Bóg stworzył, czyli nawiązanie do dzieła stworzenia, a z drugiej strony pokazuje, że Bóg jest pierwszym dawcą. To Bóg musi nas ożywić. To Bóg nas karmi, tak jak w czasie wyjścia z Egiptu. To On nas wyzwala, a dopiero później możemy otrzymać od Pana Boga Jego dekalog i inne przykazania. Czyli Eucharystia daje życie, które potem dzięki Eucharystii, jako ciało, jako przez komunię, czyli jako ciało i krew, zapewnia nam nieśmiertelność. Działanie, jak to Pan Jezus mówi, kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czyli daje życie wieczne. I ktoś może powiedzieć, że jest to kwestia wiary, no bo tak jest, to jest kwestia wiary, tak jak z każdą inną religią. Ale zawsze komuś ufamy i zawsze komuś wierzymy. I nie ma ludzi bezpańskich. Bezpańskie mogą być tylko psy. Człowiekiem zawsze ktoś rządzi. Nie wiem, w domu może rządzić żona, czasami dzieci, terroryści, czasami teściowa, teściu raczej nie. Nie wiem, w pracy mogą rządzić szef, media ludźmi rządzą, jakieś pragnienia. Chodzi więc nie o to, żeby mieć nad sobą jakiegoś pana, bo zawsze kogoś mamy, ale żeby wybrać pana najlepszego. I dlatego jeżeli wybieramy Eucharystię, to jest wybór kogoś, kto daje najwięcej, ile można dać człowiekowi. A dla nas najwięcej to jest to, że daje nam życie wieczne. I to jest Eucharystia. To jest działanie, które daje nam pewność, że będziemy zbawieni. Od wieków nazywało się Eucharystię pokarmem nieśmiertelności. I dlatego Kościół przypomina nam o pewności, że jeżeli ktoś umrze w stanie łaski uświęcającej, ten na pewno będzie zbawiony. I dlatego też bardzo trzeba dbać o to, żeby ludzie, którzy są chorzy, mogli korzystać z sakramentów. Wielu ludzi odchodzi bez pojednania z Panem Bogiem. A, zmarła. Tak niespodziewanie. A ile chorowała? 15 lat, nie? Niespodziewanie. No jak niespodziewanie, no? Ale rzeczywiście, no, to jest dowód. Mamy dowód, jeżeli wierzymy, że umieramy w łasce, będziemy zbawieni. Może po nieznacznym tam skarceniu. Dlatego warto korzystać z Eucharystii, tak jak z innych sakramentów, jeżeli chodzi o pokutę na przykład. Jeśli Bóg jest naszym Ojcem, to dlaczego miałbym nas nie wpuścić do nieba? To jest związek znowu z Trójcą Świętą. Jesteście pewnie w większości rodzicami, macie jakieś dzieci. No i teraz, czy wpuścicie ich do domu, czy nie wpuścicie? No wpuścicie. No może się zdarzyć, że jakieś tam dziecko zejdzie jakieś na margines, nie wiem, zamorduje rodzeństwo, nie wiem, poniesie na kogoś rękę. Ale przy normalnych relacjach nie ma żadnych szans, żeby ojciec czy matka nie wpuścił własnego dziecka do domu. I Komunia Święta jest znakiem skutecznym tego, jakie są relacje między dzieckiem, czyli nami, a Ojcem, czyli Panem Bogiem. Czyli są najbardziej normalne. Jeżeli my Go odwiedzamy, jeżeli korzystamy z posiłku, który On nam daje w czasie Eucharystii, bo to jest posiłek, to jest uczta, ofiara, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że dzięki tej ofierze będziemy wpuszczeni do nieba. Ale trzeba mieć też działanie człowieka. Po pierwsze, musimy uczestniczyć w Eucharystii. Pan Jezus mówi, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Czyli pierwszym naszym zadaniem człowieka jest przyjście do Pana Jezusa. A do tego oczywiście potrzebna jest wiara. Żeby przyjść, trzeba zwyczajnie pójść. Stąd warto podkreślić nasz obowiązek systematycznego uczestnictwa w Eucharystii. Po pierwsze, musimy wierzyć. Pan Jezus mówi, kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. I dlatego mamy przyjść do Jezusa, ale to jest niewystarczające przyjść. Trzeba jeszcze w Niego uwierzyć. Potem trzeba pracować. Pan Jezus mówi, zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. To jest trzeci warunek, praca. Już tak kończę, bo czas mija. Czyli uczestniczyć, wierzyć, pracować i mieć świadomość konsekwencji. Paweł pisze do Koryntian. Kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny staje się ciała i krwi pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu spośród was jest słabych, chorych i wielu też pomarło. I mamy też mieć świadomość różnorodności. No więc po tym wszystkim mamy działanie człowieka. Uczestniczyć, wierzyć, pracować i mieć świadomość konsekwencji. I dlatego nie dajcie sobie wmówić, że można być wolnym bez Eucharystii, bo nie można być wolnym. Jeżeli człowiek chce znaleźć Pana Jezusa, to musi spotkać Go w Eucharystii. Że bez wolności, bez Eucharystii nie ma wolności. Teraz czasami jest tak, mieliśmy kongres eucharystyczny we Wrocławiu pod hasłem Eucharystia i wolność. Kiedyś jeden wikary powiedział proboszczowi w jednej diecezji niewrocławskiej, że on odprawił mszę i mówi teraz Eucharystia i wolność. Nie? Zupełnie inaczej interpretując. Nie ma w innej religii możliwości zbawienia poza Chrystusem. Poza Kościołem można się zbawić. Bo Cyprian mówił, że poza Kościołem nie ma zbawienia. To trzeba troszeczkę dzisiaj inaczej zinterpretować jego słowa. Poza Kościołem można się zbawić, bo Pan Jezus może zbawić, ale poza Chrystusem nie ma zbawienia, bo On jest jedynym Zbawicielem. Jeżeli człowiek jest uczciwy, postępuje uczciwie, to Pan Jezus ma władzę, może zbawić człowieka, ale uczestniczy się w Eucharystii. I dlatego nie wierzcie, że gdzieś tam, gdzie nie ma Eucharystii, można spotkać Jezusa albo pocielać się Jego ciałem. Nie ma. Tylko te kościoły, które mają prawdziwą Eucharystię. Teraz tak już kończąc, czasami się mówi, że my, żeby zrozumieć Eucharystię, tak jak mówiłem, trzeba zrozumieć Paschę Chrystusa, bo inaczej się nie da. Ale musimy zwrócić uwagę na to, że my jako kontynuujemy judaizm biblijny. Nie wiem, czy o tym była kiedyś mowa, czy nie. Pan Jezus nie założył nowej religii. Nie założył. Założył Kościół, nowy lud Boży. Ale nie nową religię. Ponieważ judaizm biblijny dalej trwa. Dalej trwa. Mamy przecież dzisiaj, powiedzmy, chrześcijaństwo z różnymi denominacjami, ale mamy też synagogę, judaizm rabiniczny dzisiaj. I co jest starsza, jaka jest religia starsza dzisiaj? Judaizm czy chrześcijaństwo? Dwuja. Jaki judaizm? Nie. To jest właśnie to, co zdaliśmy się wmanipulować, że judaizm dalej idzie, a my jesteśmy gałęzią. Albo niektórzy mówią, że to był judaizm biblijny, ten, w którym był Jezus, a teraz są dwie gałęzie. To chrześcijaństwo, to judaizm rabiniczny. Judaizm biblijny skoncentrowany był na świątyni w Jerozolimie, prawda? Tam w świątyni było najważniejsze miejsce. To miejsce najświętsze nazywało się miejsce świętego świętych, tak? I tam było, w centrum było co? Ołtarz. Ołtarz, czyli świątynia, ołtarz. Na ołtarzu kapłan, trzeci element judaizmu biblijnego, składał krwawe ofiary. Czyli świątynia, ołtarz, kapłaństwo, ofiara. To był judaizm biblijny. I teraz weźmy judaizm rabiniczny. Ten, który jest dzisiaj, który powstał tak naprawdę w II wieku po Chrystusie, zaczął się kształtować w I wieku jako antychrześcijaństwo. Czy jest tam świątynia? Jest? Nie ma. Czy jest ołtarz? Kapłaństwo? Ofiary? A teraz popatrzcie na chrześcijaństwo. Nie, my pytam prawosławne, katolickie, ewangelickie. Pytam ogólnie chrześcijaństwo. Świątynie są, ołtarze są, kapłani są, ofiary są. Nie ma tak naprawdę, mówi się, że Eucharystia jest to bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa. Kiepsko. Nie ma ofiary bezkrwawej. Jest to krwawa ofiara w bezkrwawych postaciach. A to zupełnie co innego. I teraz proszę zwrócić uwagę, że to, co było w Starym Testamencie, w judaizmie biblijnym, dzisiaj jest w chrześcijaństwie. To jest naturalna kontynuacja judaizmu biblijnego. To jest ta sama religia.